Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry. Przypomnę, że do lasów Nadleśnictwa Turek wybraliśmy się między innymi po to, aby opowiedzieć o bocianie czarnym. To był jeden z zaplanowanych tematów naszego leśnego spaceru. Dziś ten wątek zamkniemy, ale powiemy też o tym, że w lesie warto otworzyć się na niespodzianki, czyli na to, co się samo może wydarzyć. Bo oto, gdy my tak sobie z panią Beatą Kątną z Nadleśnictwa Turek o tym bocianie czarnym w lesie rozmawiamy, ona w leśnej przestrzeni uchem swym wyławia...
Nie wiem, czy słychać, ale mamy tutaj dzięcioła, który akurat szuka pożywienia i nad sośnie nad nami tutaj kuje sobie, poszukuje jedzonka. Co ciekawe, dzięcioł w inny sposób ostukuje, kiedy po prostu szuka pożywienia, a w inny, kiedy pokazuje innym dzięciołom, że to jest jego teren i żeby się tutaj nie zbliżali. To jest inny dźwięk. No, teraz akurat szuka pożywienia, ale gdyby tak mocno tak pukał w inny troszeczkę sposób, to wtedy by pokazywał innym, że to jest jego teren, bo dzięcioły są bardzo terytorialne.
I oto oko moje podąża za uchem, lokalizuje dzięcioła na drzewie i nogi już prowadzą mnie pod to drzewo. Do jego pnia przykładam mikrofon. To taki radiowy odruch poznawczy. Czy państwo to słyszą? Ten pień pięknie przewodzi. Czy to był dzięcioł duży?
Nie, wydaje mi się, że to był dzięcioł średni, ale tak patrząc pod górę trochę ciężko było ocenić. Tak samo jest zresztą z bocianem czarnym i białym. Czasem może nam się wydawać, że widzimy bociana czarnego, bo patrząc pod słońce na bociana w locie, no jeszcze nie wiemy, czy to bocian biały, czy czarny, to jeżeli widzimy całego czarnego od spodu, to znaczy, że najprawdopodobniej po prostu, no... Tak nasze oko to widzi przez silne słońce.
Jeszcze na tle jasnego nieba.
Dokładnie,
na przykład.
Więc jeżeli widzimy całego czarnego bociana, a wydaje nam się, że to jest sylwetka bociana, to najprawdopodobniej to będzie bocian biały, bo on jest bardziej popularny. Ale jeżeli widzimy ptaka, który ma czarną szyję, biały brzuszek, taki układający się trochę w trójkąt, to wtedy będziemy mieć do czynienia z bocianem czarnym. Natomiast biała szyja, zdecydowanie więcej białego ubarwienia, to jest bocian biały.
A czy można rozróżnić bociana białego i czarnego, odróżnić jednego od drugiego po klekocie bądź innym odgłosie?
Można. Bocian czarny, jak już mówiliśmy, jest taki tajemniczy, no, raczej stroni od człowieka i przez to jest bardziej taki cichutki. Możemy sobie tak to skojarzyć i on bardzo rzadko klekocze. Raczej to są takie świsty, takie gwizdy. Oczywiście zdarza się, że klekocze, ale bardzo rzadko. Natomiast bocian biały, no najczęściej kojarzymy go z takim właśnie klekotem i to jest dla niego takie specyficzne. Natomiast bocian czarny po prostu jest taki bardzo cichutki i raczej bardzo rzadko taki klekot wydaje.
Czyli ten czarny jest taki dyskretny, on naprawdę się nie chce za bardzo
rzucać w oczy
i w uszy.
Dokładnie.
Ilustrowana dygresja poglądowa. Na naszej ulubionej stronie Xenocanto, gdzie łowcy ptasich odgłosów z całego świata umieszczają swoje nagrania, plików z bocianem czarnym jest mało, zaledwie 25. Dla porównania, bociana białego nagrano tam 113 razy, plus 28 jako ptaka drugoplanowego. Czyli na ptasim portalu nagrań z bocianem czarnym jest w przybliżeniu 6 razy mniej niż nagrań z bocianem białym. To znaczące, bo potwierdza, że bocian czarny nie ma parcia na szkło i mikrofon. Co ciekawe, w zestawie nagrań bociana czarnego nie ma klekotu, którego sporo jest w przypadku bociana białego. No ale jak słyszeliśmy, klekot tych ptaków różni się tylko głośnością. Posłuchajmy zatem przez chwilę klekotu bociana białego, nagranego w Hiszpanii. A teraz oddajmy głos bocianowi czarnemu, a dokładnie mówiąc jego pisklętom. Oto nagranie z Parku Narodowego Karula w Estonii. Według opisu autorów nagrania słyszymy trzy pisklaki czterotygodniowe, które takim właśnie odgłosem reagują na jastrzębia. Nie sądzą państwo, że te bocianiątka czarne gadają jak kaczor Donald? Koniec dygresji poglądowej dźwiękiem ilustrowanej. Wracamy na spacer w nadleśnictwie Turek.
Bociany czarne najczęściej zakładają swoje gniazda właśnie na dębach. Ale nie jest to nic dziwnego, jeżeli takie gniazdo zobaczymy też na sośnie. Gniazda są bardzo okazałe. Średnice mają około metra, ale waga takiego gniazda jest bardzo, bardzo duża. Jaka to może być waga?
No myślę, że dobre 100 kilo.
Powiem więcej. Są takie gniazda, które ważą nawet około tony.
I drzewo to musi unieść.
Musi to unieść, ale zdarzają się też takie wypadki, że przy silnych wiatrach, to jest zagrożenie też dla bociana czarnego, bo jednak jeżeli on naturalnie zbuduje sobie na gałęzi, nie na jakiejś platformie, tak jak na przykład bocian biały, to większe jest narażenie, że to gniazdo mu spadnie pod wpływem bardzo silnych wiatrów, a takie wiatry mieliśmy niedawno w nadleśnictwie Turek i rzeczywiście stało się tak, że jedno gniazdo niestety tych wiatrów nie przeżyło. Było to jeszcze przed okresem, kiedy bociany czarne wracają z Afryki do nas i postanowiliśmy im troszeczkę pomóc, żeby nie zaczynały lęgów od odbudowy gniazda, tylko żeby to gniazdo już miały odbudowane, ewentualnie tylko delikatnie sobie poprawiły i bardzo z niecierpliwością oczekiwaliśmy, czy one wrócą do tego miejsca i czy zaakceptują tą naszą pracę. I tu mam dobre wieści, że zaakceptowały i już wiemy, że już tam są jaja najprawdopodobniej. Zawsze jeden osobnik zostaje na tym gnieździe, także po prostu pilnuje jaj i dopiero kiedy te młode się wyklują, to dopiero wtedy one od czasu do czasu będą pozostawały same.
Drzwi do lasu.
Nawiasem zaznaczę, że na przykład spotkanie z dzięciołem stukającym w drzewo nie było naszym celem, ale się trafiło. Więc się zatrzymaliśmy, posłuchaliśmy. Ja przyłożyłem mikrofon do pnia, żeby Państwu pokazać, jak to się niesie po tym pniu. Ale też polecam, kiedy Państwo też spotkają taką sytuację w lesie, spróbować podejść do tego pnia, przyłożyć ucho. Naprawdę wrażenia są niesamowite. Czuć w tych uderzeniach, jaka moc jest w tym dziobie dzięcioła.
Jeżeli my las jakby odbieramy całym sobą, bo ja to na to zawsze zwracam uwagę, że do lasu musimy pójść z otwartą głową i otworzyć się na ten las. Czyli nie tylko jednym zmysłem mamy go jakby dotykać, tylko wszystkimi. I nie zapominajmy właśnie o tym zmyśle dotyku i węchu, bo najczęściej my tylko słuchamy, oglądamy, ale zapominamy o dotyku i o czuciu. A to jest też bardzo ważne, żeby wszystkie te zmysły łączyć i wtedy tak naprawdę możemy tak poczuć ten las, zrelaksować się i to ma na nas bardzo dobry wpływ. Taka tak. Trochę kąpiel leśna.
Tak sobie myślę, Pani Beato, że żeby pootwierać te wszystkie zmysły na las, będąc w lesie, to trzeba zarazem gdzieś tam zostawić na progu lasu te codzienne sprawy, zmartwienia, ten telefon sobie w kieszeni schować, może nawet wyłączony i po prostu udać się na taki spacerek.
Dokładnie, to jest taki bardzo dobry wstęp do kąpieli leśnej, to co Pan powiedział, czyli te wszystkie rzeczy są bardzo ważne w kąpieli leśnej, a nazwa ostatnio bardzo często się pojawia, czy to w telewizji, czy gdzieś to słyszymy, czy możemy przeczytać o tym w prasie i bardzo często my o tym słyszymy, ale kojarzy nam się to, nie wiem, z jakimś kąpaniem w błocie, czy jakichś takich kąpielach, a chodzi o...
Nie chodzi o to, żeby do tego starorzecza wejść, nie, wskoczyć.
Nie, nie, do bagna też nie wchodzimy, tylko chodzi o to właśnie, żeby poczuć las wszystkimi zmysłami i się troszeczkę odciąć od tego, co zostawiamy poza lasem, a do lasu wchodzimy i po prostu go smakujemy wszystkimi zmysłami.
I taką oto zachętą do doświadczania lasu każdym zmysłem kończymy nasz spacer w nadleśnictwie Turek. przewodniczce, pani Beacie Kątnej z tegoż nadleśnictwa. Dziękuję za tę wędrówkę, a państwa zapraszam na kolejne spotkanie z przyrodą za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.